Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, Sportowa Łomża. Dzisiaj bez gościa, ale za to będzie ciekawie.
Bez gościa w studiu.
Bez gościa w studiu, bo połączenie z gościem będzie. Tutaj wpadliśmy na taki pomysł, że w trakcie, kiedy będziemy omawiać bieżące wydarzenia sportowe, w trakcie naszej audycji, to żeby łączyć się telefonicznie z poszczególnymi gośćmi, którzy będą opowiadać o danym sporcie, że niekoniecznie muszą być tutaj z nami w studiu, że niekoniecznie musimy z nimi rozmawiać prawie godzinę, tylko możemy chwilę omówić rzeczy, które się aktualnie dzieją i dzisiaj właśnie połączymy się w taki sposób z prezes KS Handball Łomża Iwoną Gryczewską. Właśnie o tym, bo piłkarki ręczne bardzo dobrze zaczęły ten sezon i o tym będziemy rozmawiać i tutaj też połączymy się około 19.30 właśnie z gościem telefonicznie, żeby omówić, jak to wszystko wygląda. Być może uda się wykonać jeszcze jeden telefon, ale to się okaże za kilkanaście minut.
No też takie audycje dzisiejsze na pewno są taką okazją do tego, żeby podsumować tak ostatnie wydarzenia w tym łomżyńskim lokalnym sporcie. A wiadomo, że przez godzinę jakby rozmawiamy o różnych rzeczach, a tutaj jest taka okazja, żeby po prostu podsumować, ewentualnie wspomnieć o tym, jak będą wyglądać kolejne występy. No tak jak powiedziałeś, ten bardzo dobry początek piłkarek ręcznych na pewno jest okazją do tego, żeby o tym również porozmawiać dzisiaj.
Tak, i o tym będziemy rozmawiać z około pół godziny, no ale najpierw zaczynamy od tego, od wydarzeń pozaboiskowych, wydarzeń, które chyba można nazwać hańbiącymi. No przykre, że w ogóle musimy o tym rozmawiać, ale to jest na tyle duże, to wydarzenie urosło już na tyle duże, do dużych rozmiarów, że trzeba gdzieś to skomentować. Nie możemy tego pominąć, ale i też mam nadzieję, że nigdy więcej takie sytuacje nie będą miały miejsca. Przez to też między innymi, że odbiło się to tak dużym echem. Mianowicie grupa kiboli ŁKS-u Łomża postanowiła, że zablokuje wyjazd siedmiolatków na mecz Jagiellonii Białystok, uczniów szkoły podstawowej konkretnie. Smutne, hańbiące i chyba, na pewno zupełnie niepotrzebne.
Znaczy, my jesteśmy w takiej niekorzystnej sytuacji, że nasza audycja jest co tydzień w środę, wydarzenie miało miejsce w niedzielę. No i wystarczyło tak, niedziela, poniedziałek, wtorek, czyli 3 dni tak naprawdę, żeby już cały temat został wzdłuż i wszerz omówiony na dobrą sprawę. Tylko, że gdzieś tam zabrakło tego wymiaru, znaczy naszego, tak? No ja mogę się wypowiadać oczywiście nie za klub, bo pamiętam, że gdzieś tam w klubie funkcjonuje, raczej mogę mówić tylko za siebie. Faktycznie, no, zgodzę się co do jednego, że można było to rozwiązać inaczej, tak? Jako osoba, która gdzieś tam w tym środowisku, jeśli chodzi o media i marketing, funkcjonuje ogólnie, tak mówię, trochę też zawodowo pracowałem i też gdzieś tam się tym zajmuję hobbystycznie, no to jednak uważam, że można byłoby to w taki sposób bardzo i dyplomatyczny, i taki w sposób, który...
Kreatywny nawet.
I kreatywny, i taki, który sposób, bo teraz możemy gdybać, tak, że jedna strona mówi, że nie miała złych intencji, druga strona zakłada, że jakby ta cała sytuacja dawała podstawę tego, żeby sądzić, że jednak ktoś mógł mieć złe intencje.
Ale popatrzmy na fakty. Przychodzi ci grupa 20-30 osób zamaskowanych.
No właśnie.
Nie rozpoznajesz twarzy. To nie jest klub dyskusyjny, który przyszedł sobie pogawędzić. To jest ewidentna oznaka tych ludzi przez swój ubiór, że dzieje się coś niedobrego i my tutaj przyszliśmy w konkretnym celu. Nie porozmawiać. I tak jak powiedziałeś o tym, że z tej sytuacji można byłoby wyjść zupełnie inaczej. Inną rzeczą, że po co tu w ogóle interweniować? Dzieci, ludzie, szkoły mają prawo jeździć na mecze drużyn, jakie im się tylko podobają, i nikomu nic do tego. Tym bardziej 20 osobom, którym zachciało się bawić w gangsterkę z lat 90. To nie są te czasy. Można było zrobić tak, jak rozmawialiśmy wcześniej. Okej, przychodzimy sobie elegancko, twarze mamy odsłonięte, przechodzimy z gadżetami dla tych dzieci ŁKS-u Łomża, z biletami, wejściówkami. Dzień dobry, zapraszamy tutaj na mecz ŁKS-u, fajna atmosfera, dobrze nam idzie, mamy nadzieję, że następnym razem nie będziecie musieli jeździć na mecze Jagiellonii, tylko przyjedziecie
Dokładnie.
Do nas, nagrać to wszystko. Kurczę, fajna akcja PR-owa by była z tego.
Znaczy, wiesz co, też jakby nie jestem obiektywny, jeśli chodzi o gdzieś tam kwestie tak ogólnoklubowe, można tak powiedzieć, ale jednak też musimy pamiętać o tym, że no to są kibice, tak, ŁKS-u, to i też moim zdaniem gdzieś tam ciężko wiązać tę sytuację bezpośrednio z funkcjonowaniem klubu, bo wiadomo, że
nie, gdzieś tam to, to
są dwa odrębne środowiska. I środowiska ja też jakby z takimi podejściami się spotkałem kilkukrotnie w ciągu tych dni od niedzieli i faktycznie no to się chyba z tym zgadzamy, że jakby tutaj ciężko wymagać od klubu że tego, że jakby gdzieś tam jest jego wina w tej sytuacji. Wiadomo, że oczywiście, że ktoś mógłby sobie życzyć tego, żeby poznać stanowisko klubu, no ale no nie obciążajmy, że to klub w jakikolwiek sposób no tak. W tym uczestniczył kibicem, jakby zostanie, tak, wola kibicem to jest jedna strona, tak, to nie jest tak, że klub gdzieś tam wyraża zgodę na to, że ktoś może jemu kibicować, tylko każdy może być kibicem jakiegokolwiek zespołu. No i w tej całej sytuacji mnie osobiście chyba zabolało kilka rzeczy, ale chyba dwie najbardziej, że gdzieś tam w tych całych przekazach medialnych padło chociażby takie słowo, że określenie tych kibiców jako pseudokibicami, czyli już taka bardzo skrajna sytuacja, gdzie no widocznie ktoś miał podstawę tego, żeby tak powiedzieć, tak? Że gdzieś tam widocznie ta cała sytuacja no nie tyle mogła zostać źle odebrana, co no faktycznie ktoś mógł mieć podstawę do tego, żeby faktycznie tak sądzić, tak? A druga kwestia, że ktoś powiedział, że po prostu jadą na mecz swojego kochanego klubu, tak? I też taka trochę jako kibicowie UKS-u to no widać, że faktycznie to nie tak powinno wyglądać, a mi osobiście wydaje się, że oznaka siły, tak, czy pokaz siły, to zawsze jest oznaką słabości, tak. I tutaj mi się wydaje, że ktoś mógłby tak to potraktować. No ciężko nam teraz gdybać, bo teraz jedna strona może mówić, że chciała inaczej, druga, że to źle mogło zinterpretować, albo zinterpretowała inaczej, no ale w każdym razie to chyba do innego jesteśmy zgodni, że cała ta sytuacja została zgodnie przez wszystkich z zewnątrz, tak? Czyli w ogóle spoza Łomży tak potraktowana w ten, a nie inny sposób, no i jednak tak ludzie to zauważyli, a mają prawo do wyciągania jakich wniosków, takich jakby chcieli.
No tak, no ale też robienie z ludzi idiotów, jak w tym pseudo-oświadczeniu, który pokazał się na stronie UKSiacy.net na Facebooku, że oni chcieli tylko podyskutować, porozmawiać, a nikt nie wyszedł z autobusu. No, to, no nie róbmy sobie żartów tak naprawdę z tego wszystkiego. No ogólnie zachowanie karygodne. Inną rzeczą też jest to, że nie można tego utożsamiać z klubem. Tak. To nie jest akcja klubu. Jeżeli chodzi o ten PR, no to kibice mogli swoją akcję zrobić w ten sposób, żeby zachęcić. Inna też sprawa, wielu mieszkańców Łomży jeździ na mecze Jagiellonii Białystok. To teraz każdego ścigać po mieście, kto wybiera się na mecz. Dlaczego akurat obrano za cel grupę 7-latków czy 8-latków, żeby nie było, bo może tam było kilku 8-latków czy 9-latków. Czemu wybrano na cel grupę dzieciaków w takim wieku?
Znaczy no, wiesz, w tym wszystkim jakby ja w żaden sposób oczywiście nie wskazuję winy mediów, ale faktycznie przekaz poszedł taki, że kibice tak, UKS-u tylko i wyłącznie tak tropią dzieci, które chcą pojechać na mecz, a jednak doskonale wiemy, tak, funkcjonując w tym środowisku sportowym naszego miasta, że zarówno sami kibice, czyli prawdopodobnie może, no nie wiem, czy te same osoby, ale w sumie teoretycznie istnieje taka możliwość, tak, że mogą być te same osoby. Inni kibice z tej szerokiego grona tych kibiców, tak, tego grona zagorzałego, sympatyków UKS-u, również realizują i pewnie będą realizować różne akcje wspierające osoby, które gdzieś tam zbierające na leczenie, na ratowanie zdrowia, organizujące akcje dla dzieci w szpitalu i w innych szkołach, akcje samego działu marketingu UKS-u, którego też jestem członkiem, akcje zarządu, akcje, w których piłkarze chodzą na zajęcia, tak, do szkół podstawowych, do przedszkoli i pokazują, że ten sport i pokazują oddolnie, tak, że ten sport faktycznie jest na dotknięcie ręki.
Tak, tylko wiesz, że często jest tak, że niestety wiele tych fajnych, ciekawych akcji potem jest przykryte przez jeden taki incydent. I to no jest w każdym środowisku.
No i właśnie mówię, w tym kontekście jakby no nie winię, jeszcze raz powtarzam, mediów, ale faktycznie widać, że przez jedną taką nie do końca przemyślaną sytuację, jakby te pozostałe stały przykryte, a no nie ukrywajmy, że tych działań zarówno ze strony kibiców, i zarządu, i piłkarzy, i tej grupy medialnej jest naprawdę wiele i też warto o tym pamiętać, a jeszcze pewnie też byśmy musieli wspomnieć o tej akcji, której sam byłeś jakby...
Tak.
Której sam byłeś
uczestnikiem.
Można powiedzieć, to biernym uczestnikiem, no można tak powiedzieć, tak? I też w tej całej, jakby w tym całym ferworze, to jakby to nie jest w żaden sposób tłumaczenie tej akcji z Piątnicy, ale jednak też widać było, że tamta, no subiektywnie mi się wydaje, że tam ta akcja była groźniejsza. Tak?
Oczywiście,
bo tam miałeś,
tak.
Miałeś
no tam
osoby,
było wtargnięcie do autobusu, grożenie, tam było grożenie, tak? Zawodnikom, no. Trenerowi, rodzicom. Tam była realna sytuacja gdzieś zagrożenia. Tam miałeś jednak atak kibiców bezpośrednio.
Czy powiedzmy może słuchaczom, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, o co chodziło, tak? Że graliście mecz przy stadionie Jagiellonii.
Graliśmy mecz przy stadionie Jagiellonii, gdzie nie było żadnego ogrodzenia, nic, tuż obok boiska przychodzili kibice, bo akurat, no, zaraz był mecz Jagiellonii w Ekstraklasie. No i były race, przychodzili kibice Jagiellonii obok boiska, tuż obok, gdzie my graliśmy mecz. Niektórzy, patrząc na herpełkę słową, czy to rodziców, czy dzieciaków, po prostu zareagowali agresywnie, kazali ściągać, cytując też matę, drugi rocznik ŁKS-u jechał na mecz i wtargnął kibic do autobusu, mówiąc, że nie mają prawa się w tym pokazywać. Ochrona, kiedy prosiliśmy o jakąś reakcję stadionu, powiedziała, że no to proszę zdjąć te dresy klubowe. To była taka była rada i to było straszne i gdzieś musieliśmy dwa busy dwóch drużyn młodzieżowego ŁKS-u wyjeżdżało w eskorcie policji. Do tego to doszło. Tylko różnica, ogólnie, tak jak mówisz, sytuacja dużo groźniejsza, tylko na przykład Jagiellonia szybko odcięła się od tego wszystkiego. I w tym wszystkim zabrakło mi też w tej niedzielnej sytuacji szybkiej, stanowczej reakcji, nawet niedługiej. Szybka reakcja prezesa ŁKS-u, kogoś z zarządu. ŁKS nie ma z tym nic wspólnego, odcinamy się od tego typu zachowań i piętnujemy. Kropka. Koniec. Mhm. I moim zdaniem byłoby pozamiatane.
No tak, no bo przecież każdy może sobie, parafrazując tak tę anegdotę polityczną, że każdy może sobie kupić taką bluzę z herbem Jagiellonii, czy kominiarkę z herbem ŁKS-u można kupić w każdym sklepie. Tak,
na przykład. Można sprowokować gdzieś pewne rzeczy, tak? Więc tutaj nie doszukując się, bo to prowokacja nie była, ale brakowało tej szybkiej reakcji klubu. Od razu odciąć się od sytuacji, postawić kropkę i niepotrzebne byłoby dalsze tłumaczenie.
Czy też, no,
a tak to ludzie czekali na tłumaczenie klubu, czekali, domysły były różne.
No, czy też oczywiście jakby no, musimy stanowczo wskazać, że jakby jedna akcja nie usprawiedliwia drugiej, tak? Czy to w jedną, czy w drugą stronę.
To się zgadza.
Więc to nie o to chodzi, ale bardziej chodzi o to, żeby pokazać, że gdzieś tam no te...
Sytuacje są w całej Polsce niestety.
Tak, no i jakby wszyscy byśmy chyba byli zgodni, że jakby, żeby nie uczestniczył w tym osoby, które jakby no, nie mają takiego życzenia, tak? To jest grupa osób, która nie jest świadoma pewnych sytuacji. Dzisiaj jesteśmy jakby... Żyjemy w takim świecie tak zglobalizowanym, tak globalnym, że jakby każdy ma dostęp. Ja pamiętam, jak ja byłem mały i byłem tak jako dzieciak zajarany piłką nożną. Jedyna możliwość wtedy była chyba taka, żeby obejrzeć to Ligę Mistrzów w środę, dotknąć tej dużej piłki. A dzisiaj dostęp do tego streamingu, do tej oferty jest bardzo ułatwiony. Każdy młody kibic, widzisz, jak nawet sam jesteś trenerem, ja byłem sędzią i widziałem, że praktycznie idolami wszystkich tych małych dzieci był albo Cristiano Ronaldo, albo Lewandowski, albo Mbappé, albo Haaland i Messi. I na tym się kończyło, tak? Cieszynki tak samo były naśladowane na podstawie tych występów w dużych zespołach. No i faktycznie tutaj tak samo mamy z tym do czynienia, tak? No, jest drużyna, która została mistrzem Polski. Musimy no, w jakiś sposób też swoją ofertę tak prezentować, żeby zachęcić tych kibiców i ci kibice pojawiają się, rodzice pojawiają się na meczach i to też wybrzmiało z tego oświadczenia bodajże tak wczorajszego, że taką ofertę tworzymy, tak? A po prostu wystarczy no, być konsekwentnym, jeszcze bardziej ją promować wśród szkół, wśród tych małych dzieci, bo faktycznie jeśli takie dziecko 6, 7, 8, 9-letnie zarazimy tą miłością do ŁKS-u, pokażemy, że można również kochać i kibicować lokalnemu klubowi, który również oczywiście na inną skalę potrafi cieszyć oko i który mamy w sercu, no to jednak te osoby będą z tym klubem naprawdę przez wiele lat i jako już dorosłe osoby będą też tą miłością zarażać swoje dzieci.
No tak, a po takiej akcji myślisz, że te dzieci będą chętnie chodzić na mecze ŁKS-u?
No ciężko mi się wypowiadać za te osoby, no faktycznie, znaczy no wiesz, możemy być tylko pewni tego, że
no nie
powinno do tego dojść, ale ja mam nadzieję, że jakby to już się więcej nie powtórzy i też te wszystkie osoby, które w jakiś sposób, tak, na taki pomysł wpadły, jednak wyciągną odpowiednie wnioski z tego zdarzenia.
Oby. Mówiłem o tej reakcji, która była zdecydowanie za wolna, bo to wszystko miało miejsce w niedzielę. Oświadczenie klubu było dopiero wczoraj. I było kilka też wypowiedzi, dwie dokładnie prezesa. Jedna była bardzo taka niejasna, dopiero druga już była trochę lepsza, to na portalu Radio Białystok. Nie kupuję też takiego tłumaczenia, że to jest praca społeczna, w niedzielę to ja nie pracuję. No dzieje się coś takiego, musisz zareagować szybko. Tym bardziej i w tej sytuacji też widać, to nie dotyczy tylko ŁKS-u, ale innych klubów w Polsce, że ciężko jest niektórym odciąć się trochę od tego środowiska kibicowskiego, co jest negatywne, bo boisz się trochę gdzieś tam podpaść pewnej części kibiców, mimo że mówiliśmy tutaj o 20-30 osobach, a tych kibiców jest zdecydowanie więcej, którzy by pewnie nigdy na taki ruch się nie zdecydowali.
Znaczy, no też przecież mieliśmy w Radiu Białystok mieliśmy wywiad z panem Konkoleskim, tak? I też tam chyba z tego, co kojarzę, on opowiadał o tym, że gdzieś tam nie mówię, że to gwom, że jest, tak, ale wskazywał, że jest taki problem, że zarządy klubów w jakimś stopniu są uzależnione od tych kibiców.
Dokładnie.
Nie wiem, wątpię, że tak jest gwom, że tak, no ciężko jakby uzależnić funkcjonowanie stricte zarządu klubów, ale jednak mówimy ogólnie, tak, o problemie, który gdzieś tam się pojawia w sytuacji, kiedy ta grupa kibiców jest naprawdę zorganizowanym tworem.
A czasem i zorganizowaną grupą przestępczą, nie oszukujmy się.
No tak, jeśli porównujemy tę grupę kibiców
skrajne
pod względem funkcjonowania klubu, który gdzieś tam znajduje się na niższych poziomach rozgrywkowych, tak? Który kiedyś gdzieś tam lata świetlności miał za sobą, a dzisiaj jednak ta grupa kibiców ten klub cały czas trzyma na jakimś tam poziomie. Ta sytuacja w ŁKS-ie, z tego co wiem, no to jakby jest zdrowa, tak, jeśli chodzi o to, ale faktycznie tak jak ty mówisz, że nie oceniam funkcjonowania, broń Boże, zarządu, ale kibice, mam tylko nadzieję, tak, że dzisiaj mamy środę i gdzieś tam po tych kilku dniach i po tych reakcjach w sumie od lewa do prawa cały Twitter już się w sumie wypowiedział ten temat, że jednak faktycznie wyciągał wnioski, że no to w sumie to były 7-letnie dzieci, tak?
No właśnie, więc gdzieś czasami trzeba zaryzykować, trzeba czasami odciąć się od pewnej grupy, żeby gdzieś dobro klubu stawić na piedestał, a nie na to, czy część tych 20 osób się obrazi. Nie, jak ta 20, 30 się obrazi, to stadion zwyczaj liczy dużo więcej tych kibiców niż ta mała grupa, tak? Więc tutaj od tego należałoby się odciąć. I pytanie teraz o przyszłość. Jak to bardzo będzie rzutować na dalszą działalność klubu, czy w ogóle? W perspektywie takim, że pojawiają się komentarze na przykład na portalach, że to klub dostaje kasę z budżetu miasta, z naszych podatków, a tu takie akcje. No tylko trudno tutaj gdzieś...
No właśnie, ale to tego powinniśmy wyjść w sumie.
Trudno winić teraz klub za to, że jakaś garstka zrobiła pewną hańbiącą rzecz. Co ma tutaj do tego klub? W tej sytuacji akurat czy jakieś naleganie, żeby miasto się odniosło do tego, ale z jakiej okazji, tak? Z jakiej okazji? Klub dostał pieniądze, a nie grupa kibiców.
Znaczy, ostatecznie, jakkolwiek ty wskazywałeś na to, że to mogło być wcześniej, czy tam później, ale jakkolwiek na koniec wszystko jakby zostało wyjaśnione w sposób, którego chyba wszyscy sobie by życzyli. No i tak jak mówisz, akurat w tej sytuacji nie mieliśmy do czynienia z takim incydentem, ale przecież równie dobrze ktoś mógłby, tak jak powiedziałeś wcześniej, zrobić prowokację, tak? Założyć klub, koszulki jakiegoś klubu, gdzieś tam pójść, uderzyć kogoś i uciec, tak? I wtedy na dobrą sprawę również w ten sposób mogłoby to działać, więc też w żaden sposób nie uzależniajmy funkcjonowania klubu od kibiców. No wiadomo, że gdzieś tam na tych kanałach społecznościowych pojawiały się różne komentarze, że to ten klub, że to kibic tego klubu, to nie jest działanie, na które zarząd jakby miał wpływ w ten sposób, że jakby było ono dokonywane w porozumieniu z klubem, bo ja wiem, że w zarządzie są osoby wykształcone, które które doskonale sobie zdają sprawę ze skutków i konsekwencji takich czynów i na pewno oni jakby mieli teoretycznie do takiej sytuacji doprowadzać swoimi rękami, to by popukali się w głowie, powiedzieć, że można to rozwiązać w inny sposób. Chociażby tak, jak mówiliśmy, tak, że można było wejść, dzień dobry, rozumiemy, że idziemy na mecz, życzymy szerokiej drogi, ale w sobotę gramy ważny mecz, tak, z wiceliderem, czyli drugi zespół z trzecim, z rezerwami Legii Warszawa. Nie może was zabraknąć również na Olsztyńskim Stadionie. Tutaj dajemy wam bilety. Oczywiście na ten moment te dzieci mają i tak darmowe wejście, to tam chyba do 13 roku życia, z tego co kojarzę, ale jest też darmowy bilet dla rodziców. Jedziecie teraz z rodzicem, tu przyjdźcie razem z rodzicem, daleko nie macie przez most, żeby tylko przejechać.
No, oczywiście.
I mamy nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić, równie dobrze, a na pewno jeszcze lepiej, tak?
No, dokładnie. Więc tak daleko idące wnioski. No, czasami trzeba po prostu zachować trochę tej trzeźwości umysłu, żeby ganić jak trzeba ganić, ale też czasem, żeby powiedzieć, że hola, hola, stop, tutaj jest już trochę za dużo do dodania. Kolejna rzecz, właśnie mówiłem wcześniej o tych konsekwencjach. Myślisz, że mogą pojawić się sponsorzy, którzy powiedzą, że to negatywnie, jest teraz negatywny wizerunek i nie będziemy wspierać.
Znaczy, jeśli chodzi o sponsorów, to wolałbym się nie wypowiadać, ale cały czas
jakby... To domniemamy teraz, tak?
No bo... tak, no właśnie o to chodzi, że domniemamy, bo jakby ciężko nam jakby odwoływać się do konkretnych osób, ale tak jak mówimy, że to też bądźmy świadomi tego, że to równie dobrze z jednej strony mogłoby to być, mówię, w przyszłości albo potencjalnie, tak? Bo tu nie było na pewno jakaś prowokacja, że ktoś specjalnie w ten sposób postąpił, żeby oczernić klub, a z drugiej strony klub, to nie, znaczy te osoby nie działały w porozumieniu i za zgodą, jakkolwiek tego nie traktować klubu, więc no, jakbym ja tu w ten sposób tego nie traktował. Klub jest zbudowany naprawdę na solidnych fundamentach, jeśli chodzi o to promocję, zachęcanie tych ludzi, no bo faktycznie od jakiegoś tam czasu walczymy o to, i się mówi, że chcemy, żeby była ta moda na ten UKS, żeby ludzie mówili, o, idę na UKS i zjem to kiełbaskę, które redaktor Święcicki zawsze mówił, że pójdę na te dmuchańce, wypiję jakiś napój, zjem popcorn, no porozmawiam ze znajomymi i zobaczę przy okazji mecz. Także wtedy, że to będzie też taka arena, czy tam miejsce spotkań dla całej rodziny. Także każda z osób, która na tym meczu będzie, znajdzie coś dla siebie i nawet widzimy, że też ja akurat tutaj taka pochwała z mojej strony dla kibiców, że to też ta wulgarność na trybunach się jednak trochę się zmniejszyła i...
Chociaż wiesz, to był zawsze najbardziej wulgarny na trybunach. Starsi kibice. Tak, no ale ja mówię, starsi.
Te osoby są i tak moim zdaniem już niereformowalne, więc
no tak.
Mówię o tej grupie, która zawsze tak bardzo prężnie kibicuje i wspiera biało-czerwonych i też widać tam, że już jest trochę, że nie jest tak, że naprawdę jest bardzo tak ostro i faktycznie też młodzi kibice, którzy przychodzą razem z tatą, tak, pierwszy raz chociażby na mecz i mają tą koszulkę taką fajną tam w rozmiarze, tam minimum 114 centymetrów i widać, że mają tę miłość w oczach, przybijają piątkę kibicom, przybijają piątkę swoim trenerom, którzy przecież równocześnie będąc zawodnikiem biało-czerwonych, często również znają się czy z młodzieżowej UKS-u, czy nawet z przedszkola, w którym pokazywali jakieś podstawy piłki nożnej. No tak. I to jest piękne w tym wszystkim.
I nawet jeden nasz, mój zawodnik wczoraj powiedział mi, trenerze, widziałem ostatnio Antkowiaka. No. I taki zadowolony, że Antkowiaka widział, więc to jest bardzo fajne.
Więc jesteśmy na takim etapie w tej naszej łomżyńskiej piłce, że ci zawodnicy, no nie mówię, że są celebrytami, ale są takimi, jednak stają się rozpoznawalni i równocześnie są takimi ambasadorami tej łomżyńskiej piłki. Chyba nam wszystkim o to właśnie chodziło.
To prawda, więc dobrze, że skończyliśmy ten wątek takim dobrym podsumowaniem właściwie, no, że tak. Dużo jest też dobrego. Znaczy, dużo, nie no tylko złego, wiele, ale jakby, dużo dobrego.
Mi osobiście zależy na tym, żeby przy okazji tej sytuacji też jakby pamiętać o tych, które są dobre. Tak?
Oczywiście.
I też UKS w tym wczorajszym oświadczeniu zarząd UKS-u wskazywał na te rzeczy i ja mam nadzieję, że ta niedzielna akcja nie przysłoni, tak jak mówimy już wcześniej, tego wszystkiego, co środowisko piłkarskie robi dla otoczenia, również środowisko kibiców, tak? Nie mówię, że to są te same osoby, chociaż no, mogłyby być tak naprawdę, ale wiemy też, że kibice również wspierają w różnych sytuacjach, czy to dzieci, czy osoby potrzebujące, organizują turnieje, uczestniczą w turniejach i to jest akurat bardzo fajne i jakby no, dążmy do pochwalenia takich sytuacji i dbania o to, żeby ich było jak najwięcej.
Właśnie ja tak pomyślałem teraz sobie, może podrzuć pomysł, chociaż pewnie zarząd nas słucha w tym momencie, może maskotkę UKS-u może zrobić. Byś przebrał się za jakiegoś tam dinozaura, no, czy coś. Już... Kiedyś nakładałeś bigos, to wiesz.
To już czas chyba minęły, można powiedzieć, ale nie, to dzisiaj ten jakby funkcjonowanie klubu jest tak rozwinięte, że mówiąc całkiem tak poważnie, to ciężko jakby pełnić kilka funkcji na raz.
No to kogoś innego.
Tym bardziej, że jeśli na przykład mamy do czynienia z imprezą masową, i gdzie jest osoba, no ja pełnię funkcję speakera, tak, więc też to jest bardzo odpowiedzialna funkcja osoby, która gdzieś tam kontroluje te organizację tego turnieju, czy tego meczu w ten sposób, że jednak informuje o pewnych zdarzeniach.
No tak, ale
o bezpieczeństwo i tak dalej, więc no ciężko byłoby
nie, no,
mówić przez
Sebastian
mikrofon przebrany jako maskotka, ale...
Ale jako taki miś mógłbyś chodzić.
Tak, to już nie musiałbym się przebierać.
Dokładnie. Nie, bo na przykład Jagiellonia ma tą pszczółkę, a tutaj no coś swojego tak, takiego.
No właśnie, i tak rzucając takie wodze fantazji, to kto mógłby być maskotką, jeśli nie jeleń?
Jeleń, no bo...
No jeśli nie jeleń.
Nie mam żadnego pojęcia. Bo... Jakiś dinozaur jak Arsenal może, czy coś, nie mam pojęcia.
Bo, właśnie pytanie, jakie jest geneza tego dinozaura w Arsenalu, bo w sumie...
No dinozaur z Londynem raczej się nie kojarzy. Może jakiś właśnie motyw, konkurs zrobić... kogo chcielibyście widzieć jako maskotkę UKS-u.
No właśnie, taki. Pytanie, bo UKS-ek
był... A przecież jest Słomrzatek. Był ten misio taki, kiedy dostał do...
Tylko zobacz, że akurat Jagiellonia to jakby, znaczy tak pszczółka wywodzi się z barw klubowych, no to jakby jest naturalne powiązanie.
To orzeł.
Orzeł. A UKS jakby, no trzeba było prześledzić, jakby, czy jakie są, nie no, nie ma zwierząt biało-czerwonych.
No nie ma. No trzeba byłoby coś wymyślić, nie? Ale taka maskotka, jakby chodziła sobie gdzieś po trybunach, to na pewno dzieci uwielbiają tego typu rzeczy. Więc zdjęcia na pewno by sobie dzieciaki robiły. Nawet pamiętam, jak był turniej organizowany przez Akademię Jagiellonii Białystok pod balonem, no to ta pszczółka cały czas chodziła i tam sobie dzieciaki robiły zdjęcia.
Twoje też robiły?
Moje też robiły. No i to pogonić ich za to, prawda, że zdjęcia ze pszczółką. No to dzieciaki widzą taką maskotkę, coś śmiesznego zawsze jest. Tam zbiegną zawsze do tej pszczółki, czy coś robić sobie tego typu zdjęcia.
No to mamy informacji z tego. Akurat się bardzo cieszymy, że też nas słuchają osoby związane z klubem i tu kolejny pomysł po kiełbasce od redaktora Bartosza.
Tak, jestem do usług i to wszystko za darmo. Bardzo dobrze, tak jak powiedzieliśmy na początku, wystartowały w rozgrywkach drugiej ligi piłkarki ręczne KS Handball Łomża. Po dwóch meczach mają komplet zwycięstw na koncie i tak jak zapowiadaliśmy, łączymy się teraz właśnie z prezes Iwoną Gryczewską. Dzień dobry pani prezes.
Dzień dobry, witam, dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Dobry wieczór. Awans wydaje się realny, tym bardziej, że tylko 3 drużyny w lidze w tym sezonie.
Wszystko się może zdarzyć, to jest piłka ręczna.
Tak. Co jest, jak to się stało, że tak dobrze klub wystartował? 2 mecze, 2 zwycięstwa, no czego chcieć więcej?
Po prostu gramy. Po prostu gramy.
Może kluczowa była tutaj zmiana nazwy?
Niekoniecznie. Już poprzedni sezon już całkiem fajnie nam to wszystko, całkiem fajnie już to się układało. Oczywiście kwestia kluczowa to są nasze dziewczyny, bo to dziewczyny grają, to nie nazwa gra, ale grają dziewczyny. Tak samo jest praca trenerska. Po prostu. Mhm. Idziemy do przodu, krok po kroku, tak jak mówiliśmy.
Właśnie tutaj dziewczyny były u nas w studiu, tak. No to mówiły, że kluczowa jest radość z gry w piłkę ręczną po prostu. I czy tę radość właśnie na boisku widać?
Tak, tak, tak. Oczywiście widać nie tylko radość na boisku, widać też w działaniach, że tak powiem, okołoboiskowych, okołotreningowych. Dziewczyny coraz więcej bawią się byciem po prostu, byciem razem, byciem w klubie, byciem na boisku, byciem na treningach. Po prostu. Jest fajnie.
I to mówimy niewątpliwie o zmianie na lepsze oczywiście, ale pani prezes, jakby co się musiało pani zdaniem stać w tej międzysezonowej przerwie, żeby faktycznie ta radość na boisku, jak i poza boiskiem w drużynie nastąpiła tak naprawdę?
Powiem tak, trudno to określić, trudno powiedzieć. Ja myślę, że to jest bardziej to, że może to, że dziewczyny uwierzyły. Może to, że przestały musieć, tak mówiąc w cudzysłowie, a zaczęły chcieć na przykład, albo móc, czyli mogę, a nie muszę, bez presji, po prostu.
Właśnie.
Proszę zwrócić uwagę, że przez długi czas było one muszą. A dlaczego tak kiepsko? A co robicie? A dlaczego nie wygrywacie? A dlaczego przegrywacie? A dlaczego robicie tak? A dlaczego robicie tak? Cały czas gdzieś było jakiś nacisk, tak? Było jakieś coś tam się działo. A w tej chwili my po prostu gramy. My po prostu robimy to, co lubimy.
Czyli rozumiemy tak, że takim przepisem na sukces chociażby dla innych klubów, które gdzieś tam aspirują do funkcjonowania w tym środowisku, jest to, żeby było mniej presji, a więcej pasji. Zgadza się?
Tak, tak, dokładnie. Ale nie tylko pasji. Ja myślę, że przede wszystkim pasja pasją, ale... Miłości do tego, co się robi. Mhm. Po prostu. Kocham, to robię.
w tym sezonie wyjątkowo mało drużyn jest w lidze, bo razem z waszą drużyną zaledwie 3, więc tych meczów bardzo mało. Dlaczego tak mało drużyn jest w tej lidze?
Znaczy, samych meczów nie jest mało, bo tak naprawdę my jednak sporo gramy, nie? To mamy 4 rundy, jednak trochę gramy tego. Dlaczego tak się stało, zostało nas w tej grupie trzy kluby, 3 drużyny? Pierwsza sprawa to jest jeden z zespołów, czyli Rzeszów, utworzyła się u nich grupa, grają tam, prawda? Tutaj znowu jeden zespół, czyli Warszawianka, awansowała. Radom napisał tak zwaną prośbę i dostał dziką kartę, przeniósł się do pierwszej ligi ze względu na to, że tam, no, ze względów finansowych, prawda, bo grają w lidze centralnej, jeden zespół, no i tutaj też do pierwszej ligi, po prostu finansowo byłoby im łatwiej funkcjonować. My moglibyśmy, rezygnując na przykład tutaj z udziału, przenieść się do innej grupy, tak, żebyśmy do innej grupy, ale to wiązałoby się oczywiście ze zwielokrotnionymi kosztami. Bo wtedy, wiadomo, jeżeli przenosimy się do innej grupy, no to automatycznie wchodzimy w inny rejon, w inne terytorium. I automatycznie, no niestety, ale koszty, zeżarłyby nas koszty dojazdowe. Dlatego tak samo jak my, Białystok i Giżysko, zdecydowaliśmy, że zostajemy. Tam jeszcze był taki moment, że jeden czy dwa zespoły jeszcze się zastanawiały, wahały, czy dołączyć do nas, czy nie. No ale ostatecznie zostaliśmy tutaj we trójkę.
Mm-hmm. To też chyba oszczędności z tytułu tych wyjazdów bliższych.
Tak. Bo liczymy na to i ja dziewczynom kiedyś powiedziałam, dziewczyny, dajcie mi ten problem, żebyśmy były w pierwszej lidze, żebyśmy awansowały do pierwszej ligi, błagam was. Zróbcie mi, żebym miała ten problem. I na przykład w tym momencie, no my musimy też się przygotować, nie tylko zawodniczo, nie tylko sportowo, ale też i finansowo. Mhm. Nie ma co ukrywać.
No właśnie, to mamy 3 drużyny. Jak to potem wygląda w kontekście awansu? Pierwsza drużyna już awansuje do pierwszej ligi, czy potem są jakieś baraże?
Znaczy to jest tak, pierwsza drużyna, to zależy jak tam wszystko jest ukształtowane, ale z tego co pamiętam, zawsze było tak, że pierwszy zespół chyba już bezpośrednio chyba wchodzi, bo ktoś spada, prawda, a my chyba, że z innych grup gdzieś tam są chętni, bo to jeszcze w zależności od tego, ile zespołów z poszczególnych grup w ogóle awansując chcą wejść, prawda, do tej pierwszej ligi, bo no tutaj mamy też, no wiadomo, zawsze to jest kwestia też finansowa. Im wyżej, tym drożej.
Mm-hmm. No właśnie, bo ja widzę, że w drugiej są 4 grupy drugich lig kobiet i nie ma żadnych baraży, czy każda pierwsza drużyna z tej grupy awansuje do pierwszej ligi?
Nie, później są pierwsza, chyba z tego co pamiętam, ja w tej chwili nie wiem, bo tam się zmienia czasami, prawda? Ale chyba zazwyczaj było tak, że pierwszy zespół wchodzi, a drugi ewentualnie gra w baraże, ale jeżeli jest albo gramy jeszcze baraże.
Mm-hmm. Czyli...
Różnie może być. To tutaj akurat może to w różnych wariantach być rozpatrywane.
Czyli co, możemy powiedzieć, że w tym sezonie potencjalnie łomżyńska piłka ręczna ma najłatwiejszą drogę do awansu do pierwszej ligi?
Czy ona jest najłatwiejsza? Nie powiedziałabym. Bo jednak mimo wszystko, nawet jeżeli nas jest w grupie tylko 3, prawda, 3 drużyny, to mimo wszystko jednak proszę zwrócić uwagę, że my musimy naprawdę się mocno spinać, bo gramy z tymi samymi zespołami i tak naprawdę, mówiąc szczerze, znamy się jak łyse konie. I my mamy więcej wysiłku do tego, żeby wygrać każdy kolejny mecz, niż gdybyśmy wchodzili z innymi zespołami. To nie jest takie, to tak się wydaje. Znając się, nie jest tak prosto wygrać, bo no, każda drużyna zna swojego przeciwnika bardzo dobrze.
Bo właśnie osoby, które pewnie gdzieś tam nie do końca śledzą te rozgrywki, mogłyby pewnie myśleć, że przy 3 zespołach to państwo gracie tylko 4 spotkania, czyli po dwa spotkania z jednym z drugim zespołem, ale jak to wygląda w praktyce?
No, w tej chwili gramy 4 rundy i gramy, no, gramy właśnie 2 spotkania, mecz, rewanż. Mhm. 4 rundy. W tej chwili właśnie w tej chwili skończyliśmy pierwszą. Na przykład teraz 16 bądź 17 będzie kolejna i kolejne 2 rundy po nowym roku.
Czyli razem 8 spotkań, tak? W ramach tej drugiej ligi.
Tak.
Mhm. Czyli można trochę pograć, ale to faktycznie to 4 mecze w jednej rundzie z jednym zespołem, to już można znać się na pamięć. Już pewnie te drużyny będą wiedziały, kto gdzie wystąpi.
Mocno.
No, jest tutaj pewnie też duża rola sztabów szkoleniowych, tak? Żeby się dobrze przygotować do tych spotkań.
No ale też w tym momencie przeciwnik wie dokładnie o każdej z dziewczyn, jak gra, jakie ma mocne strony, jakie słabe strony, w którym miejscu gdzieś tam są jakieś, że tak powiem, niedoskonałości, czy chociażby nawet z poprzedniego meczu uraz, który można by było wykorzystać. To nie jest takie proste, jakby się wydawało.
No dobrze, pani prezes, więc szansa na was, na awans jest, więc możemy tutaj zachęcić mieszkańców Łomży do tego, żeby dziewczyny wspierały w tych meczach. Kiedy najbliższy mecz? Na jakiej hali?
16 bądź 17 jeszcze negocjujemy, bo tutaj oczywiście zawsze tutaj jest ustalone z przeciwnikiem, który termin sobota bądź niedziela będzie odpowiadało. Oczywiście hala przy SP7, ten ostatni mecz, też zachęcamy te osoby, które nie mogą przyjść, prawda, bezpośrednio do nas na halę. Zresztą tutaj ostatnio ten mecz zgromadził praktycznie pełną widownię, wszystkie miejsca były zajęte na tym naszym ostatnim właśnie z KPR Białystok. I mamy transmisję online. Bardzo fajnie prowadzona transmisja, dosyć profesjonalnie. Dlatego również zachęcamy te osoby, które nie będą w stanie, nie będą mogły przyjść, żeby śledzić rozgrywki na Facebooku, ponieważ każdy nasz mecz będzie transmitowany.
Tak, ale jednak dobrze przyjść na halę, bo te emocje na halach sportowych zawsze są większe, jak jest się na tym meczu.
Oczywiście też planujemy również jakieś tam niespodzianki dla naszych kibiców. Im więcej nas, tym lepiej i tym fajniej i sympatyczniej.
Też Bartek, nie byłbyś pewnie słabo, gdybyśmy nie spytali, kiedy będzie kiełbaska na meczu.
grill na hali.
No, nie wiem, czy dyrekcja by nam wyraziła zgodę na taki numer. Raczej chyba to jest niemożliwe, ale już organizując różnego rodzaju turnieje, mieliśmy słodki kącik, mieliśmy ciasteczka, mieliśmy herbatkę, gofry, jak najbardziej już takie, ale to raczej przy rozgrywkach młodzieżowych już takie elementy prowadziliśmy, czy na przykład były zbiórki, jak prowadziliśmy jakąś tam akcję charytatywną, zbiórki, oczywiście kibice nasi mogli również skosztować słodkości wypieków wykonanych przez rodziców naszych zawodniczek bądź samych zawodniczek.
No to na pewno warto przyjść, warto nasze łomżyńskie dziewczyny tutaj wspierać. Iwona Gryczewska, prezes KS Handball Łomża, była naszym gościem. Dziękujemy
Zapraszam
za rozmowę, pani prezes.
Dziękujemy.
Zapraszam cię i dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
No dobrze, Sebastianie, to byłby naprawdę wspaniały sezon. Rok właściwie 2025, jakby się okazało, że awans do pierwszej ligi wywalczyły dziewczyny z piłki ręcznej. KS Handball Łomża, a LKS Łomża awansowałby do drugiej ligi. To by było dopiero.
Znaczy to w żaden sposób oczywiście nie mówimy tego z przekąsem, bo faktycznie gdzieś tam ten powrót na tą zwycięską ścieżkę jest. I w tym sezonie można powiedzieć, że ta walka w tej górnej części tabeli jednak jest w miarę wyrównana. Na ten moment pierwsze miejsce ma Unia Skierniewice, które też przecież...
A ty już o lidze, ja chciałem tylko tak delikatnie napomknąć tylko, bo byśmy zrobili teraz chwilę przerwy i po tej przerwie o LKS-ie możemy porozmawiać. Tak. To tak zrobimy.
Dobrze.
No i jesteśmy po przerwie. Właśnie, LKS Łomża, który wrócił na zwycięską ścieżkę. 3 mecze z rzędu LKS zdobywa 3 punkty. No i to, co powiedział trener Puska na pomeczowej konferencji, chyba z Wigrami Suwałki, pytany o to, co zmieniliście w zespole, że zaczęło, że w końcu wygrywacie. To trener powiedział, że nic. Że właściwie trzymają się obranej ścieżki i po prostu zaczęło wpadać.
Nie, no bo też jakby ja uczestnicząc w tych konferencjach pomeczowych, no, gdzieś tam jakoś tak obrałem ścieżkę tych pytań i faktycznie pojawiały się te słowa trenera, że brakowało często tej skuteczności, że zespół grał swoją piłkę, ale i faktycznie to było widać na boisku, że brakowało tego, żeby z zimną krwią wykorzystywać te okazje bramkowe. I w meczu z Wigrami, chyba pierwszy raz od dawna, faktycznie formacja ofensywna wykorzystała większość tych okazji i dzięki temu wygraliśmy to spotkanie. I faktycznie jeśli będziemy grali w ten sposób i skutecznie wykorzystywali te okazje w ofensywie, no to te 3 punkty będą zostawać w Łomży, a na pewno ku temu jeszcze mamy 4 spotkania do końca rundy.
Tak, to prawda. No i widzimy, że ścisk w tej tabeli jest. Tym bardziej, że awansuje bezpośrednio jeden zespół i drugi ma szansę jeszcze awansować przez baraże, więc tam walka, patrząc na to, co się dzieje w tej rundzie, no to będzie pewnie do ostatniego meczu.
Znaczy, no, widzimy już na tym etapie, tak, rozgrywek, że na pewno chęć, tak, na walkę o tę promocję mają. Oczywiście Unia Skierniewice tradycyjnie też mają rezerwy Legii Warszawa, ŁKS Łomża, o którym doskonale wiemy, i Wigry Suwałki, które ostatnio sobie gorzej radzą, na nasze oczywiście szczęście, bo gdzieś tam te mecze kryzysowe teraz nadeszły i widać, że to, co powtarzają działacze klubu, że rozgrywki ligowe to nie jest sprint, a jednak jest maraton, i doskonale widać było, że trener Marcin Płuska jest tego świadomy, że nie było to, że on wyciągał jakieś niewiadome jakie wnioski po tych przegranych, ale mówi, że my robimy swoje, i to nawet przy okazji meczu z Wikielcem, gdzie my ten mecz, no umówmy się, po tych okazjach powinniśmy wygrać. Zabrakło też szczęścia wykorzystania tych setek. Ale trener powiedział, że gramy dalej swoje, i ja właśnie się później go spytałem, i on mówi, że brakuje tylko skuteczności. No i się spytałem na konferencji z Wigrami, powiedział, że no już ta skuteczność była i faktycznie tutaj ta gra, czy tak naprawdę granie w ten sam sposób, w jaki zakładamy, przyniosło wreszcie oczekiwane skutki.
Tak, i tak pomyślałem sobie też o tym, żeby zmontować taką ekipę ŁKS-u i Wigier, do Wigier dorzucić z dwóch, powiedzmy, defensorów, i Huberta Antkowiaka, no to potwór jest do awansu. Tak, od razu. No. Przecież Wigry Suwałki, jeżeli chodzi o drugą linię, to bardzo fajnie to wyglądało. Duża wymienność pozycji, naprawdę dobrze techniczni zawodnicy, tylko brakowało im tego napastnika. I pewnie też trochę większej konsekwencji w tej obronie. I właśnie dorzucić Huberta Antkowiaka, czy do obrony właśnie, czy to Micha, czy Wengera, to masz naprawdę dobry zespół taki na awans wtedy już.
Tak, no gdybyśmy teoretycznie połączyli drużynę Wigier i ŁKS, to naprawdę by to był zespół, który tutaj by, mi się wydaje, dzielił i rządził, tak, w tej trzeciej lidze. I to jakby nie zmienia faktu, że oba te zespoły tak są silne i... Ale każdy ma tak swoje dobre i złe strony.
No to prawda.
I jednak Hubert Antkowiak, będąc tak liderem klasyfikacji strzelców w tym momencie, no to jednak w momencie, kiedy ŁKS na przykład jedzie do jakiegoś zespołu z dolnej części tabeli, jednak wszyscy na to czekają. Trener na pewno też uczula, uważaj się na tego Antkowiaka z przodu.
I on jest czasami tak kryty mocno, że tam nie ma miejsca, a mimo tego bramki zdobywa wciąż.
Tak, no właśnie, ja widzę, że jakby Hubert ma taką nieocenioną umiejętność, którą jest po prostu znajdywanie się w takim miejscu, które jest najmniej oczekiwane przez rywali, i bardzo często było tak, że gdzieś tam piłka wpadała, nagle patrzysz, a tam Hubert dokłada nogę, tak? Albo gdzieś tam wyskakuje, oczywiście nie zawsze udaje się strzelić bramkę, ale nagle okazuje się, że gdzieś tam komuś ze pleców wyskakuje i atakuje bramkę gości, więc to jest akurat bardzo pożądane wśród napastników, szczególnie tych grających na dziewiące, tak? No bo tego chyba w sumie się od Huberta oczekuje.
Tak, no ma ten instynkt snajpera, ale też wracając do meczu z Wigrami, to fajnie to wyglądało ze strony Wigier Suwałki, dużo takiego efekciarstwa, ale tak właśnie siedzę na trybunie i mówię, że no fajnie, ale że w zasadzie to Wigry żadnej sytuacji nie mają. Że to był problem, już jak już weszli w pole karne albo byli pod polem karnym, to tam był problem, żeby coś z tego stworzyć.
No tak, no w sumie na dobrą sprawę, tak, pierwsza bramka dla ŁKS-u to chyba wynikało też w jakiś sposób z błędu defensywy Wigier, tak? bramka, którą zdobyły Wigry, też była taka sytuacyjna okazja, gdzie Zalewski takim strzałem, to nie była przewrotka, ale też za swoje plecy, tak, zaskoczył Olszewskiego, bo tam praktycznie Olszewski nie widział tej akcji, po prostu tylko odprowadzał piłkę wzrokiem, więc widać było, że brakowało przynajmniej ze strony Wigier. Nasze szczęście oczywiście, taki, tak jak powiedziałeś, konsekwencje z przodu i grania swojej piłki, a miałem wrażenie trochę, że fakt, że na rozgrzewce przedmeczowej jednak wyleciał bramkarz podstawowy Wigier i do bramki wszedł 16-letni golkiper, no trochę jednak tamte plany szkoleniowca, gości.
Myślisz, ale mimo wszystko ten bramkarz bardzo dobrze zagrał.
Ale, tak, ale trzeba podkreślić to, że to naprawdę jest bramkarz, który ma przed sobą bardzo świetlaną przyszłość, ma potencjał.
16-latek?
Tak, i ma... I na pewno jest duża szansa na to, że kiedyś gdzieś o nim usłyszymy i powiesz tak w przypadku Lewandowskiego, że pierwszego karnego w swojej karierze strzelał na stadionie w Łomży, więc zobaczymy.
Tak, i też w ten weekend był ważny mecz ŁKS Łomża 2 z Wigrami Suwałki 2, czyli rezerwy tych klubów. Niestety tutaj Wigry okazały się mocniejsze. Wygrana Wigier 2-1, mecz kluczowy w kontekście awansu do okręgówki, ale z tego co wiem, to dużo było spadów z pierwszego zespołu, że podobno 10 zawodników z jedynki było spuszczonych na ten mecz właśnie z ŁKS-em, a jeżeli chodzi o ŁKS, to tych zawodników z pierwszego zespołu było dużo mniej i tam większość zawodników to byli wychowankowie.
No tak, właśnie też później czytam, jakby widziałem, że wynik poszedł w świat 2-1, tak? I też jakby widziałem informację o tym, że ten zespół Wigier był wzmocniony zawodnikami z pierwszego zespołu. No jakby też my taką praktykę stosujemy w sytuacji, kiedy my gramy mecz w sobotę, a rezerwy mają mecz w niedzielę.
No po to są też te rezerwy między
innymi. Tak, żeby tych zawodników, którzy gdzieś tam tego czasu do końca nie, tego czasu treningowego, można tak powiedzieć, nie rozegrali, to mogli go uzupełnić w ramach starcia rezerw, tym bardziej, jeśli ten mecz rozgrywany jest w Łomży, gdzie nie trzeba daleko podróżować. Tu w tej sytuacji można tylko pochwalić rezerwy, że faktycznie dzielnie stawiły czoła rywalom. W sumie można powiedzieć, że to już drugie spotkanie z tą drużyną, bo wcześniej w ramach Pucharu Polski też prawdopodobnie bardzo podobnym składem, tak? Rezerwy grały w porównaniu do tego składu jedynki, tak? Wigier, którego rozgrywała w Pucharze Polski, bo tam również grali zawodnicy, którzy chyba na co dzień w większości jednak nie występują w pierwszej drużynie od pierwszej minuty. Tam było akurat wtedy 5-0, ale w zgodnej opinii wielu kibiców jednak też ten zespół widać, że się rozwija i przynajmniej ja tak uważam, że gdzieś tam są zawodnicy, którzy w jakiś sposób mogą w przyszłości zaistnieć w pierwszym zespole, jeśli będą oczywiście dalej się rozwijać w ten sam sposób.
Tak, no i mamy nadzieję, że w Łomży na wiosnę ten wynik będzie zupełnie inny, żeby udało się ten awans uzyskać, żeby trzeci sezon w tej A-klasie nie grać, bo jest strata czasu.
Ci zawodnicy zasługują na to, żeby grać w okręgówce albo jeszcze wyżej, więc na pewno im tego życzymy.
No, słyszałem, że mecz naprawdę na takim poziomie już czwartoligowym, można byłoby powiedzieć. No i tutaj stawiamy kropkę. Z Państwem się żegnamy. Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia za tydzień.